Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Moi drodzy, dzisiaj mam ważne kazanie do powiedzenia. I jak wczoraj jeszcze myślałem o tym kazaniu, to się bardzo wzruszyłem. Dlatego, że nie będę mówił do was na temat prostego życia, ale prawdziwego życia. Patrząc na moje półtorej roku ostatnie, czy nasze półtorej roku ostatnie, to był bardzo ciężki czas, bardzo trudny czas. Czas tak naprawdę, kiedy Bóg, pamiętam, wygłosiłem taką serię kazań pod tytułem Sprawdzam. Fajnie się głosi kazania i myśli, że one mają służyć innym ludziom, ale jedna rzecz nie została dopowiedziana, jeśli chodzi o tą serię Sprawdzam, dlatego że Bóg przyszedł do mojego życia i mówi, też sprawdzam. I powiem wam, że to, co usłyszysz dzisiaj, może totalnie, ale to totalnie zmienić twoje życie. Może ukierunkować cię na nowo w taki sposób, jak Bóg tego chce. Może pokazać ci nadzieję bez względu na miejsce, w którym dzisiaj się znajdujesz, na problemy, przez które przechodzisz. A dlatego, że Biblia jest pełna ludzi, którzy przechodzili przez trudne momenty, którzy przechodzili przez trudny czas. I tak jak dwa tygodnie temu mówiłem, to była angielska nazwa pod tytułem No Worries, czyli nie martw się, bez zmartwień i tak dalej. I mówiłem o takiej hebrajskiej koncepcji Shalom. Co to znaczy szalom po hebrajsku? Oprócz tego, że Żydzi tak się pozdrawiają, mówiąc szalom, i dla nich to jest bardzo ważne, to samo słowo szalom ma bardzo głębokie znaczenie. I wczoraj słuchałem wykładu takiego człowieka, Żyda mesjanistycznego, doktora hebraistyki, i on tłumaczył, czym jest szalom. I szalom to jest nic innego, jak twoje całkowite, dobre bycie, tego się nie da przetłumaczyć inaczej. To jest to, że każdy element twojego życia ma się dobrze. To nie oznacza, że wszystko dzieje się dobrze, ale że ty wewnętrznie masz się dobrze. Za dużo jest jakby w chrześcijaństwie, przechodzimy bardzo często przez problemy w taki sposób, jak każdy człowiek, który nie zna Boga. Nie ma różnicy między nami. A powinna być potężna różnica, ponieważ my nie budujemy swojego szczęścia, nie budujemy swojego poczucia bezpieczeństwa na podstawie tego, co się dzieje dookoła nas. Czyli, że mamy pracę, że to się udało, byłeś u lekarza, wszystko jest okej i tak dalej. My nie budujemy naszego życia i spełnienia i szczęścia w naszym życiu w oparciu tego, co się dzieje dookoła nas. My budujemy swoje życie w oparciu o to, co się wydarzyło w nas i co się dzieje w nas. Co to znaczy, co się wydarzyło w nas? Człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, automatycznie ma od Chrystusa zagwarantowane szalom, pokój, który wypełnia całkowicie jego serce. Jeśli nie słyszałeś tego, to było bardzo dobre kazanie. To było bardzo dobre kazanie, wierzę, że to było takie Boże poselstwo. A tydzień temu mówiliśmy na temat tego no fear, to jest znowu angielska nazwa, że nie ma strachu. Że nie musimy, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy, ducha miłości, ducha zdrowego rozsądku. To było też bardzo dobre kazanie. I mówię, Panie Boże, tak cały czas mówię o tych problemach, i w czwartek Bóg mnie po prostu tak dotknął Bożym Słowem, tak mocno dotknął mnie Bożym Słowem, ja mówię, ja muszę się tym podzielić. A więc przechodząc już z tego wstępu do meritum sprawy, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 8 do 11. Jak się będę wzruszał, to znaczy, że to kazanie jest dla mnie bardzo personalne. Także wybaczcie, niektórzy faceci mówią, że to jest takie słabe, jeśli facet płacze, ale ja płaczę tylko wtedy, jak Bóg mnie dotyka, bądź moja żona. Z całym szacunkiem. Musiałem rozbić jakoś tą powagę sytuacji. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 8 do 11. Chciałbym, żebyście sobie to, zapisz sobie ten fragment. Myśl o nim w domu, myśl o tym. To jest piękny fragment Bożego Słowa. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. I On uchronił nas od pewnej śmierci. A mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił, między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie, tak aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas, za udzielony nam dar łaski. To jest potężny fragment Bożego Słowa, kiedy Paweł z jakiegoś powodu opisuje nam ucisk, który dotknął jego i jego towarzyszy, dotknął ich w Azji. To była Azja mniejsza, nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Ale skoro Paweł postanowił jakby zaakcentować, że było to tak trudne, że Paweł mówi, że było to totalnie ponad nasze siły, że to już było totalnie ponad nasze siły, że był to ucisk, który był nie do zniesienia. Był nie do zniesienia i dlatego Paweł mówi, dlatego że oni już się pogodzili z tym, czy w ogóle przeżyją, pogodzili się już z wyrokiem śmierci i Paweł mówi, aby nie liczyć na to, że sami jeszcze coś zdołamy zmienić. To będzie poważne kazanie. To będzie potężne objawienie tego, w jaki sposób my przechodzimy przez problemy i dlaczego pewne rzeczy się dzieją gdzieś w naszym życiu. Pierwsza rzecz jest taka, każdy z nas przechodzi swego rodzaju ucisk. Witamy w prawdziwym świecie. Chrześcijaństwo to nie jest coś takiego, że nagle uwierzysz w Jezusa Chrystusa i wszystko jest pięknie i cudownie. Tak nie jest. Tak nie jest. Chrystus powiedział, będziecie mieć ucisk, będziecie mieć prześladowania, będziecie mieć problemy w tym świecie i Chrystus mówi, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I powiem ci tak, jeśli dzieją się dziwne, złe rzeczy w twoim życiu, jeśli przechodzisz przez problemy, jeśli przechodzisz przez wyzwania, jeśli przechodzisz przez sytuacje, które są trudne, to witamy w świecie Biblii. Ale Biblia nie jest czymś, co nas tylko diagnozuje. Biblia jest czymś, co daje remedium, co daje receptę, jak sobie z tym poradzić. I apostoł Paweł w tym, o czym on tutaj mówił, pokazuje nam jedną rzecz, że to jest normalne. Paweł mówi, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. On pisze o swoim ucisku, pisze o swoim problemie, mając świadomość, że każdy z nas przechodzi przez wyzwania i problemy. Każdy z nas. Spowoduje to sporo luzu w twoim życiu, bo wielu ludzi myśli, że kiedy przechodzą przez trudny czas, to coś jest z nimi nie tak. Nie, wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, że jeśli przechodzisz przez trudny czas, to coś jest z tobą nie tak. Właśnie to jest normalne. Właśnie kiedy przechodzisz przez trudny czas, to jest normalne. To jest coś, gdzie Biblia nas nie okłamuje, gdzie Chrystus nas nie okłamywał. I dalej Paweł mówi o takiej rzeczy, że mówi o tym, że spadł na nas ciężar ponad nasze siły tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. I to jest ciekawe, jakiego Paweł używa greckiego słowa, aby opisać to słowo ucisk. Powiedzmy sobie jedną rzecz. Paweł był wybitnie inteligentną jednostką jak na czasy 2000 lat temu. To nie był rybak, to nie był jakiś tam celnik. Paweł był wybitnym człowiekiem. Paweł znał kilka języków, znał hebrajski, znał grecki, znał prawdopodobnie aramejski. To był człowiek, który był bardzo dobrze wykształcony w szkole rabinistycznej Gamaliela. To była najbardziej prestiżowa szkoła w tamtych czasach. I Paweł, kiedy używa, jest 10 wyrazów określających ucisk w języku greckim w całym Nowym Testamencie. Natomiast Paweł, używając tego określenia, które wam za chwilę zacytuję, użył to w taki sposób, że wszyscy, którzy to czytali, dokładnie wiedzieli, o co chodzi. A więc greckie słowo, którego użył tutaj Paweł, mówiąc o ucisku, to było greckie słowo thilipsis. Thilipsis. I thilipsis pokazuje nam osobę, to jest obraz osoby, która najpierw została związana liną z rękami do tyłu, położona na plecach, wyobraź sobie, leżysz związany liną, leżysz na plecach, masz ręce związane z tyłu, a następnie ciężki głaz jest opuszczany na ciebie do tego momentu, aż cię to całkowicie zgniecie. To było greckie słowo od chilipsis, oznaczające ucisk. Paweł mówi, doznaliśmy czegoś takiego, jak człowiek, który był związany liną z tyłu. Nie mogliśmy nic zrobić. I później ta presja, ta potężna presja, która była nad nami, ten ciężar, który był nad nami, który wręcz nas zgniatał. On nas zmiażdżył. Paweł, kiedy mówi o ucisku, nie mówi tylko o ucisku fizycznym, ale głównie mówi o ucisku mentalnym. Dlatego, że patrząc perspektywicznie, patrząc z perspektywy psychologicznej, ucisk fizyczny nie jest tak bolesny, jak ucisk mentalny. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Natomiast Paweł przechodził przez tak trudny moment w swoim życiu. Tak trudny moment, to był tak potężny ucisk, że był tak ciężki, że Paweł mówi, nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Więc on był prawie martwy. On wiedział, że to już jest prawdopodobnie koniec. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ktoś z was przeżywał taki stan? Ja nie mówię, że już prawie umierałeś, że twój stan był agonalny, ale czułeś, że presja, która jest na tobie, jest tak wielka, jest tak potężna, że nie potrafisz już ze sobą wytrzymać. To jest to, o czym mówi apostoł Paweł. On mówi o tym ucisku i on mówi, nie chcę, żebyście byli nieświadomi tego, przez jaki ucisk przechodziliśmy. I teraz jest pewna rzecz, którą musimy sobie rozbić w naszym świecie chrześcijańskim. Dlatego, że Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale i 13 wersecie mówi taką rzecz. Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Posłuchajcie, jest taki mit chrześcijański, który mówi o tym, że Bóg nie dopuści do twojego życia większej presji, niż jesteś w stanie unieść. Paweł mówi, ale wcale tak nie jest, dlatego że on sam doświadczył, spadł na nas ciężar ponad nasze siły, także nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci. Jest zasadnicza różnica pomiędzy doświadczeniem, uciskiem, a pokusą. Nigdy nie będziesz kuszony, nigdy Bóg nie pozwoli na to, aby diabeł kusił cię odnośnie grzechu, żeby to było ponad twoje siły. Bo w tym momencie byłoby proste usprawiedliwienie, tak? No to było ponad moje siły, ja się poddałem. Wielu ludzi tak mówi, że to jest ponad moje siły, musiałem. Tak nie jest. Nigdy pokusa związana z grzechem nie jest ponad twoje siły. Natomiast ucisk, problemy bardzo często będą ponad twoje siły. Bardzo często będą ponad twoje siły. Ktoś przechodził coś takiego, ja znam niektórych z was. Wy, niektórzy w tym momencie przechodzicie przez ucisk, który jest ponad wasze siły. Amen? Są sytuacje, że to nas po prostu przerasta. Są sytuacje, że już po prostu nie wiesz, co masz robić. Są sytuacje, kiedy czujesz się po prostu jak ten człowiek, który leży związany na plecach i głaz go przygniata i on już nie potrafi oddychać. To jest ucisk, o którym mówi Paweł. I czasami będzie tak, że Bóg dopuści do twojego życia ucisk, który będzie ponad twoje siły. Amen? Niestety, ale tak jest. W moim życiu wiele razy to był ucisk, który był ponad moje siły. Ja już nie wiedziałem, co mam robić. I czułem się dosłownie w taki sposób, jak człowiek leżący ze związanymi rękami i głaz ląduje na mnie i mnie gniecie. Byłem kilka razy w takich sytuacjach. I teraz sobie trzeba, kochani, zadać pytanie. Po co to wszystko? Dlaczego Bóg czasami dopuszcza taką sytuację w twoim życiu, która jest ponad twoje siły? Dlaczego tak jest? Zauważcie w tym wersecie, o którym mówimy, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, to jest chyba 9 bądź 10 werset. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Bóg czasami doprowadza się do takiego miejsca, że już nic nie możesz. Że już nic nie możesz. Bóg doprowadzi cię do miejsca, gdzie już nic nie będziesz mógł zrobić. Absolutnie nic. Wszystko wymknie się spod twojej kontroli. Będziesz bezsilny, nie będziesz odczuwał żadnej nadziei, będziesz po prostu zmiażdżony przez to wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, jak człowiek, który nagle jest w korku, jedziesz samochodem, lądujesz w korku, przed tobą samochód, za tobą samochód, obok ciebie samochód, po lewej stronie samochód i nie jesteś w stanie nic zrobić. Jedyne, co możesz zrobić, to wyjść z samochodu i zacząć biec. To jest jedyne, co możesz zrobić. I to są takie sytuacje, że Bóg doprowadza cię do takiego miejsca, że już nic nie możesz zrobić. Doprowadzić do takiego miejsca, że już, ja już, Panie, ja już mam po prostu dosyć. Ja już wymiękam w tym wszystkim. I ja nie chcę tutaj tworzyć jakiejś gradacji, nie chcę tworzyć jakiegoś wartościowania problemów w naszym życiu, bo to nie o to chodzi. Bo to nie o to chodzi. Przechodzimy przez różne rzeczy. Jedni przez trudniejsze według nas, inni przez łatwiejsze, ale według nas Bóg po prostu kształtuje nas tak, jak On tego chce, jeśli tylko twoje życie jest poddane Jemu. A więc Paweł mówi, pogodziliśmy się że już z wyrokiem śmierci, aby już nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zrobić. Czy Paweł się poddał w tym momencie? Paweł mówi, to już jest koniec. Czy Paweł się poddał, mówi, dobra, ja rezygnuję z tego apostolstwa, koniec, nie robię już tego, koniec, już koniec, nie będę już nic pisał, Panie, pomyliłeś się. Czy Paweł zwątpił? Paweł nie zwątpił. Paweł szedł dalej. Pomimo tego, że ten ucisk był tak potężny, że oni już wiedzieli, że to jest śmierć. Oni byli przekonani, to jest śmierć. Doszli do miejsca, że to jest koniec. Czy oni się wycofali w żaden sposób? Właśnie nie. Pomimo związanych rąk, pomimo głazu na sobie, pomimo trudności, ciężkości, pomimo tego, że nie mieli już żadnych kontaktów, nie mieli już żadnej możliwości, aby cokolwiek zmienić, oni się nie poddali. Ale co zrobili? Zdaliśmy się na Boga. Nie tam na jakiegoś Boga. Nie tam na jakiegoś Boga. Nie tam na jakąś koncepcję Boga. Nie tam na jakiś teologiczny bełkot. Nie tam na jakiegoś Boga. Nie tam na jakiegoś Boga Żydów. Nie tam na jakiegoś Chrystusa. To nie o to chodzi, ale Paweł zdefiniował. Zdaliśmy się na Boga, który co? Który wzbudza umarłych. Paweł mówi, zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. Koncepcja bycia wzbudzonym zmarłych to jest coś, co jest dla człowieka absolutnie niemożliwe. To jest możliwe tylko dla Boga, tylko Bóg jest w stanie wzbudzić się z martwych. I Paweł mówi, zdaliśmy się na Boga, który wzbudza zmarłych. To, jak przechodzisz przez problemy, pokazuje ci, w jakiego Boga wierzysz. Jeśli jesteś już związany, jeśli już głaz jest na tobie, jeśli brakuje ci powietrza, jeśli już rezygnujesz sam z siebie, jeśli masz pragnienie się wycofać, jaka jest wtedy reakcja? I Bóg daje ci w tym momencie narzędzia, abyś mógł zwyciężyć. Abyś mógł zwyciężyć. Logiczne jest to, że skoro Paweł o tym napisał, to Paweł wyszedł zwycięsko. Skoro Paweł o tym napisał, to to przeszedł przez to zwycięsko, ale ważne jest to, abyśmy zrozumieli, że nasz Bóg to nie jest jakaś koncepcja teologiczna. Nasz Bóg to nie jest po prostu jakiś obrazek. Nasz Bóg to nie jest jakaś figurka, ale nasz Bóg jest Bogiem, który wzbudza umarłych. Innymi słowy, to jest Bóg, który uzdrawia wszystko, co jest nieuzdrawialne. To jest Bóg, który jest w stanie przemienić rzeczywistość, który zamienia ciemność w światłość. To jest Bóg, który zamienia chorobę w uzdrowienie. To jest Bóg, który zamienia absolutnie wszystko, co złe, w to, co dobre. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. I Paweł mówi, zdaliśmy się całkowicie na Boga, który wzbudza umarłych. I czasami problemy, które są w naszym życiu, trudności, które są w naszym życiu, są po to, abyś przestał polegać na sobie. Wiecie, jak wygląda człowiek przygnieciony głazem i ze związanymi rękami? Rzucasz się. Na lewo i prawo, próbując sam się rozwiązać. Próbując sam sobie pomóc. Możemy być chrześcijanami i możemy sami sobie próbować pomóc, kiedy Bóg mówi, ale ja nie tego od ciebie chcę. Pamiętam historię, opisał ją pewien chiński pastor. Opowiadał historię, kiedy szedł ze swoim znajomym i nagle jego znajomy zajmował się tym, że był ratownikiem. I szedł z nim i nagle zobaczyli człowieka, który się topi. Wpadł do wody, zaczął się gubić, zaczął machać rękami i tak dalej, zaczął się topić. I ten pastor mówi do niego, weź, ty jesteś ratownikiem, weź go, ratuj go. On mówi, jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale jak jeszcze nie? Przecież on się utopi. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale jak jeszcze nie? Przecież się zaraz utopi. Jeszcze nie. A dlaczego jeszcze nie? Dlatego ten ratownik mówi, dlatego, że musi przestać walczyć. Bo jeśli ja wskoczę do wody i zacznę go ratować, a on będzie ciągle walczył, to on się utopi i ja się utopię. A więc ja muszę pozwolić, aby on się wykończył, jeśli chodzi o swoje siły. I wtedy ja wskoczę i będę w stanie go uratować. Z Bogiem jest podobnie. Z Bogiem jest podobnie. Wiecie, że my w chrześcijaństwie jesteśmy zmęczeni naszym chrześcijaństwem, dlatego że próbujemy sami o własnych siłach przechodzić przez pewne rzeczy. Nie zwracamy się do Boga, który wzbudza zmartwych, ale kierujemy się do wewnątrz, kierujemy się do naszych znajomych, kierujemy się do książek, kiedy Bóg mówi, przyjdź do mnie. Kiedy Bóg dopuszcza taką presję do twojego życia, to po to, abyś zwrócił się do Niego. Abyś zwrócił się do Niego. Bo On jest twoim wyjściem. Bo On da ci rozwiązanie. I Bóg, który jest Bogiem rzeczy niemożliwych. A tym mówi Paweł dalej i mówi tak. Mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem, liczymy, że nadal będzie nas chronił. Ten Bóg, który wzbudza nas z martwych, ten Bóg, który wzbudza umarłych, mamy w tym Bogu nadzieję, że nie tylko tym razem, nie tylko teraz On nas uratuje, ale liczymy, że nadal będzie nas chronił. Paweł tutaj mówi o ważnej rzeczy. Ta ważna rzecz to jest nadzieja. Biblijna definicja nadziei jest bardzo istotna. To nie jest tak, jak my mówimy, mam nadzieję, że dzisiaj będzie słońce. Mam nadzieję, że jutro będzie fajna pogoda. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padał deszcz. Mam nadzieję. To jest po prostu myślenie życzeniowe. Mówimy ludziom, miej nadzieję, będzie dobrze. Miej nadzieję, będzie dobrze. Ktoś choruje na raka, miej nadzieję, będzie dobrze. To nie o to chodzi. Biblijna definicja nadziei jest taka. Jest to wyraz całkowitej pewności w Boże obietnice dla przyszłości oparte na Jego wierności z przeszłości. Jeszcze raz. Jest to wyraz całkowitej pewności w Boże obietnice dla twojej przyszłości. Ta pewność jest oparta na Jego wierności, której doświadczyłeś w przeszłości. Nie możesz budować swojej nadziei w oparciu o myślenie życzeniowe, że będzie dobrze. Ty masz budować swoją nadzieję w oparciu o Boże obietnice. W oparciu o to, co Bóg mówi. W oparciu o to, co Bóg mówi do ciebie. I teraz jest kluczowa rzecz. Widzisz, wielu ludzi, kiedy nie masz relacji z Bogiem, jesteś zdany na samego siebie. Jesteś totalnie zdany na samego siebie. Rozwiązuj sobie sam swoje problemy małżeńskie. Rozwiązuj sobie sam swoje problemy zdrowotne. Rozwiązuj sobie sam swoje problemy rodzinne. Rozwiązuj sobie sam problemy finansowe. Bóg czeka, ale my bardzo często tak mocno się trzymamy tego, aby sobie samemu pomóc, tak bardzo wierzymy w siebie, że my sobie poradzimy, że my w ogóle Boga nie dopuszczamy do tej sytuacji. Od ciebie zależy, gdzie będziesz wołał o pomoc. Od ciebie zależy, do jakiego Boga będziesz wołał. Czy do Boga, który wzbudza umarłych? Czy do Boga według twojej koncepcji? Wiecie, to widać, jak przechodzimy przez problemy. My to widzimy. Nie jesteś w stanie pomóc alkoholikowi, dopóki on myśli, że sobie sam jest w stanie pomóc. Amen? Ty się musisz przyznać, że jesteś alkoholikiem, że masz problem. Że masz problem. Dopóki nie będzie tego momentu, że ty masz problem, że sobie sam nie poradzisz, nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Radź sobie sam. W życiu z Bogiem jest bardzo podobnie. Bóg nie będzie ingerował w twoje życie, dopóki nie zaczniesz wołać do Niego. Bóg ci daje możliwość korzystania z nadziei, a ta nadzieja, jeszcze raz to powtórzę, to jest wyraz całkowitej pewności w Boże obietnice dla przyszłości, oparte na Jego wierności w przeszłości. Miej coś takiego, miej tak przy sobie, kiedy przechodzisz przez problemy, przypomnij sobie o takich kilku rzeczach. One ci pomogą. To, że będziesz miał problemy, to jest wcześniej czy później. Ale pamiętaj po pierwsze o tym, pamiętaj o Jego przeszłej wierności. O Jego przeszłej wierności. O tym, ile razy Bóg ciebie wyciągnął z trudnych sytuacji. Było coś takiego w twoim życiu? Wiele razy Bóg wyciągnął cię z trudnej, niemożliwej sytuacji. Ile razy Bóg okazał się być wierny w pewnych rzeczach, które tobie obiecał. Ile razy, ile obietnic spełniło się w twoim życiu, kiedy mu zaufałeś. Pamiętaj o tym, aby być człowiekiem, który buduje swoje życie po pierwsze. Niech to będzie twoja broń, kiedy pojawią się problemy. Pamiętaj o Jego przeszłej wierności. I coś, co mnie rozwaliło totalnie w tym tygodniu, kiedy słuchałem starszego człowieka, który miał około 70 lat, kiedy opowiadał o swoim trudnym czasie, kiedy miał problemy, kiedy wszystko się waliło w jego życiu. Tak poważnie, wszystko się psuło w jego życiu. Problemy zdrowotne, problemy finansowe. I zaczął wołać do Boga. I nagle słyszy w swoim sercu takie cichutkie zdanie. Czy nie udowodniłem ci mojej wierności? Czy ja nie udowodniłem ci mojej wierności? Czy ja nie udowodniłem ci mojej wierności? Wiecie, to zdanie jest kluczowe. To zdanie to jest kwintesencja tego wszystkiego, o czym my mówimy. Czy ja, jako Bóg, twój Bóg, nie udowodniłem ci mojej wierności? Dlaczego Bóg miałby nie być wierny tobie tym razem, skoro tak wiele razy był tobie wierny? Nie możesz rozczarować się Bogiem, możesz rozczarować się swoim wyobrażeniem Boga. Mój Bóg nie zrobił tego, co ja chciałem. Od kiedy twój Bóg jest na twoich usługach? Mówię wam z mojego 24-letniego doświadczenia bycia chrześcijaninem, że kiedy Bóg zadałby mi pytanie, czy nie udowodniłem ci mojej wierności, to muszę powiedzieć, Boże, za każdym razem byłeś wierny. Za każdym razem, jak myślałem, że że się spóźniłeś, że byłeś mi niewierny, że nie dotrzymałeś słowa. Za każdym razem, jak tak myślałem, po krótkim czasie okazywało się, że miałeś rację. Bóg dzisiaj chce ci zadać pytanie, czy ja nie udowodniłem ci mojej wierności względem ciebie? Czy jeszcze czegoś potrzebujesz? Czy jeszcze czegoś potrzebujesz, aby Bóg udowodnił ci wierność, swoją wierność względem ciebie? Popatrz na swoje życie. Jeśli żyjesz troszkę z Bogiem, to założę się, że Bóg nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie był niewierny względem ciebie, dlatego że w jego naturze jest bycie wiernym. To jest wierny Bóg. To jest jego cecha charakteru. On nie może się złamać, on nie może relatywizować tej cechy. On jest zawsze wierny. On jest zawsze wierny. Widzisz, w czasach Starego Testamentu było tak, to było w prawie mojżeszowym, było to dozwolone, że kiedy jakiś mąż w pewnym momencie nie spodobała mu się żona, że znalazł w niej jakiś defekt, albo po prostu coś mu nie odpowiadało, mógł dać list rozwodowy i się z nią pożegnać. I w ten sposób mógł nastąpić rozwód. Chrystus, który porównuje siebie jako oblubieńca, jako męża, a swój Kościół, ludzi, którzy poddali mu swoje życie, porównuje do tego, że są jego oblubienicą i żoną, nie dopuszcza nigdy takiej możliwości, że on kiedykolwiek da ci list rozwodowy. On nigdy nie da ci listu rozwodowego. Zauważ pewną rzecz. Mąż, kiedy znalazł defekt, mógł się pożegnać ze swoją żoną. Mógł ją odprawić. Czy Chrystus nie znalazłby w nas defektu? Jednego nie. Chrystus by znalazł w nas setki defektów, a pomimo tego pozostaje wiernym Bogiem. Jego wierność jest niezmienna. Czy nie udowodniłem ci mojej wierności? Czy ja, twój Bóg, nie udowodniłem ci mojej wierności? I powiem wam, kiedy usłyszałem to zdanie, kiedy zacząłem myśleć o tym, to łzy uwielbienia popłynęły automatycznie z moich oczu. Automatycznie, kiedy zacząłem sobie przypominać te wszystkie rzeczy, przez które przeprowadził mnie Bóg. Przez wszystkie trudne sytuacje. Przypomniało mi się moje stwardnienie rozsiane. Przypomniały mi się momenty, kiedy totalnie zwątpiłem w siebie. Przypomniały mi się momenty, kiedy nasza rodzina zaczęła się rozpadać. Przypominały mi się momenty, kiedy nasza przyszłość była niepewna. Zaczęło mi się to wszystko przypominać i mój Bóg jest zawsze wierny i nigdy nie okazał się być niewierny względem mnie, ale też względem ciebie. Bóg nie jest w stanie nic zrobić z ludźmi, którzy ciągle i ciągle mówią, że sobie sami poradzą. Życzę ci powodzenia. Możesz być chrześcijaninem i możesz próbować żyć po swojemu. Życzę ci powodzenia. Oby Bóg doprowadził cię do miejsca, że się przebudzisz. Że wcale nie jesteś panem swojego losu, że jest Bóg, który chce cię prowadzić i te intencje Boga, który chce cię prowadzić, to jest miłość. To jest Jego główna intencja. On chce ciebie prowadzić. A więc przeszła wierność to jest pierwsza rzecz. Czy nie udowodniłem ci wystarczająco mojej wierności? Druga rzecz, która dodaje nam siły w momencie, kiedy przechodzimy przez trudny czas, to są przyszłe obietnice. I wyobraź sobie, że nie masz relacji z Bogiem. A niektórzy z nas nie mamy relacji z Bogiem. Ona jest przypadkowa. Dla niektórych z nas dzisiaj to jest pierwsze twoje spotkanie z Bogiem w tym tygodniu. Jak masz łapać obietnice, które Bóg ma dla ciebie, które chce komunikować tobie od poniedziałku do soboty? W jaki sposób? On ma się komunikować z tobą, jak ty nawet nie dotykasz Jego słowa, jak ty nawet nie rozmawiasz z Nim przez chwilę, jak ty idąc na spacer chwilę o Nim pomyślisz. Jak ten Bóg ma się z tobą komunikować, kiedy ten Bóg przegrywa z twoim telefonem, ten Bóg przegrywa z twoim komputerem ten Bóg przegrywa, z twoim tabletem ten Bóg przegrywa, z innymi relacjami, kiedy On woła do ciebie, przyjdź do mnie, ja poukładam twoje życie, ja cię przygotuję do tego, co jest przed tobą. Ja ci dam słowo, które da ci nadzieję. Ja ci dam słowo, które popchnie cię dalej. Zauważcie, co powiedział Paweł. Paweł powiedział, my mamy w nim nadzieję, że nie tylko tym razem, ale liczymy, że nadal będzie nas chronił. On nie tylko tym razem ocalił Pawła i jego towarzyszy, ale on ma świadomość, że Bóg daje obietnicę, że dalej będzie ich ochraniał. My potrzebujemy Bożych obietnic, bo zwariujemy. Ja jestem w takim czasie, że jeśli nie Boże, bo obietnicę, to zwariuję. Naprawdę zwariuję. Panie Boże, ja potrzebuję twoich obietnic. Ja potrzebuję, abyś mówił do mnie. Jestem skrupulatny odnośnie tego, kiedy czytam Biblię. Wystarczy mi 20 minut czytać Biblię dziennie, aby zapełniać mój zeszyt tym, co Bóg mówi do mnie. Jeden fragment Bożego Słowa zmienia rzeczywistość. Jeden fragment Bożego Słowa. Po pierwsze, przeszła wierność. Po drugie, przyszła obietnica. Po trzecie, jego charakter. Jego charakter. On jest twoim ojcem. Jeśli tylko poddałeś życie Jezusowi, On jest twoim ojcem. On jest twoim ojcem. On nigdy nie da ci listu rozwodowego. On nigdy cię nie opuści. Ty go możesz opuścić, ale On nigdy ciebie nie opuści. On jest wierny swojemu przymierzu. Jeśli kiedykolwiek przyszedłeś, poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg cię nigdy nie opuści. On cię nigdy nie zostawi. Nigdy cię nie opuści. Choćbyś nie wiadomo, co robił, On cię nigdy nie opuści. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności. Nic nie jest w stanie odłączyć cię od miłości Chrystusa. Absolutnie nic. To jest Jego charakter. To nie jest to, że Bóg ma miłość i czasami ją daje komuś na lewo i prawo. Nie. Bóg jest miłością. Bóg jest wierny. Bóg jest miłością. To są Jego cechy charakteru. To jest tak kluczowe. I Księga Izajasza, 26 rozdział, werset 3. Na sam koniec. Biblia mówi tak. Twój cel jest wciąż taki sam. Zapewniasz szalom, szalom temu, kto tobie zaufał. To jest potężny fragment. I Michael Brown, właśnie ten człowiek, który jest doktorem hebraistyki, mówi tak. To jest, jeśli Bóg mówi dwa razy pokój, pokój, kiedy mówi dwa razy szalom, szalom, to jest dostatek szalom. To jest dostatek tego, że Bóg przychodzi do twojego życia, On uzdrawia twoje serce, On uzdrawia twoje ciało, On uzdrawia twój umysł, On uzdrawia twoją duszę, On uzdrawia twoje emocje, On daje ci pokój. Dlatego Pan Jezus mógł spać w czasie burzy, bo wypełniał go szalom. Chrystus spał w czasie burzy. Jest znana historia braci Morawskich i znana historia Johna Wesley i Charlesa Wesley. Charles Wesley napisał większość hymnów chrześcijańskich. Mnóstwo ich napisał, tysiące. A propos hymnów. I oni byli, wiecie, pobożnymi ludźmi, wychowani w kościele anglikańskim, pobożni ludzie. Myśleli, że znali Boga. I w pewnym momencie znaleźli się na statku z braćmi Morawskimi. Bracia Morawscy pochodzą niedaleko stąd. Bracia Morawscy pochodzą z takiej miejscowości w Niemczech, która nazywa się Herrnhut. Tam jest ich początek. To była grupa chrześcijan, których Bóg użył tak potężnie, tak niesamowicie, że ich celem nie było pójść na cały świat i zakładać kościoły. Oni zakładali całe wioski. Oni zakładali całe miejscowości. Bóg w ponad, ktoś z was jadł kiedyś musztardę sarepską? Jadłeś sarepską? To jest właśnie ich produkt. To jest sarepska, jedz sarepską. Ja wiem, że to jest ostre. Jedz tylko musztardę sarepską. I kiedy John Wesley i Charles Wesley znaleźli się na statku z braćmi Morawskimi, pojawił się sztorm. A więc John Wesley, wychowany w religijnej rodzinie, wszystko poprawnie, i Charles Wesley, wychowany również w chrześcijańskiej rodzinie, zaczęli panikować i się bać. Normalna reakcja. Ale bracia Morawscy, będąc na tym statku, zaczęli wielbić swojego Boga. Zaczęli śpiewać Mu pieśni. Zaczęli oddawać Mu chwałę. Zaczęli mówić rzeczy, które były przerażające dla braci Wesley. Panie, już za chwilę spotkamy się z Tobą. Dzięki Ci za ten sztorm. Jeszcze tylko chwila i widzimy się twarzą w twarz. Jeszcze tylko moment i widzimy się twarzą w twarz. Po prostu Wesley, jeden i drugi byli przerażeni. Wariaci, co to są za ludzie? Co to są za ludzie? Kim są ci ludzie? Kiedy skończył się sztorm, bracia Morawscy nie spotkali się jeszcze z Bogiem. De facto cały statek przetrwał. Wesley, jeden, drugi podeszli do braci Morawskich. Co to jest? Co to w ogóle jest? Jakiego Boga wy uwielbiacie? Oni mówią, proste, Jezusa Chrystusa. No ale jak? Przecież my prawie ginęliśmy, ale dla nas śmierć jest zyskiem. Ale w ogóle gdzie wy płyniecie? My płyniemy, aby zakładać miejscowości dla Chrystusa. Ludzie nie znają Chrystusa. My się pożegnaliśmy z naszymi braćmi i mamy pewność, że my już nie wrócimy, że ich nigdy nie zobaczymy. Jesteśmy w podróży z Bogiem. Ale co to jest? Się pytają. Co to jest? Mówię, to jest proste. Poddaliśmy swoje życie Chrystusowi i On jest sterem, żeglarzem i okrętem. To jest właśnie ta różnica. To jest właśnie ta różnica. Bóg się pyta, czy ja nie udowodniłem Ci mojej wierności? Czy ja nie udowodniłem Ci mojej wierności? Twój cel, mówi Bóg, jest wciąż taki sam. Zapewniasz szalom, szalom temu, kto Tobie zaufał. Temu, kto Tobie zaufał. Zaufać oznacza poddać swoje życie, całą przyszłość, cały bałagan, który mamy w życiu, poddać to w Jego ręce, aby On nas prowadził. I Paweł na sam koniec mówi o jeszcze jednej rzeczy. Paweł mówi, liczymy, że nadal będzie nas chronił między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie, tak aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas, za udzielony nam dar łaski. Paweł mówi, my mamy pewność, że Bóg będzie nas chronił, liczymy na to, że Bóg będzie nas chronił, ale między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie, że wy się o nas modliliście, że wy za nami się wstawialiście, aby dokonywały się zmiany, aby dokonywały się przemiany, aby Bóg nas ochraniał. My bagatelizujemy modlitwę, ciągle i ciągle bagatelizujemy modlitwę. Myślimy, że Bóg nic nie może, że to jest tylko takie gadanie. Powiem wam, od półtorej roku w naszym życiu jest bardzo ciężki czas. Jak ludzie, którzy leżą na ziemi ze związanymi rękami i czują głaz na sobie, ale widzimy, że wszystko zaczyna się zmieniać w pozytywny sposób. Dlaczego? Bo są ludzie, którzy się za nami modlą. Bo my sami modlimy się. Wczoraj poszliśmy na tak zwaną obwodnicę dookoła Olesna. To jest nasze miejsce spacerowe i poszliśmy. Kiedy szliśmy, zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy uwielbiać Pana Boga, patrząc prawą ręką, gdzie jest nasz, prawym okiem, gdzie jest nasz pies. Bo on jest jeszcze nieogarnięty. Ale kiedy zaczęliśmy się modlić, i mówię, Boże, ile Ty już uczyniłeś w ciągu tego półtorej roku? Ile dobrych rzeczy się już dokonało. w ciągu tego półtorej roku. Jakie niesamowite rzeczy się już dokonały. Ale mamy świadomość, że to się dokonało na podstawie nie jednej modlitwy, nie dwóch modlitw, nie trzech modlitw. Dlatego, że Chrystus, kiedy uczył nas modlitwy, mówił tak, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 1 do 8. Popatrzcie na to, jak często nam tego brakuje. Odpowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. No właśnie, jak łatwo ulec zniechęceniu, kiedy się modlisz. Się modlisz i modlisz i modlisz i nie widzisz zmiany, nie widzisz nawet chmurki. I się modlisz i modlisz i łatwo się zniechęcić. Powiedział tak, mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył się z człowiekiem. Czyli to był zły człowiek. To był zły człowiek. Mieszkała tam też pewna wdowa, a ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich obronę. I teraz jest kluczowa rzecz. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Modlitwa pozbawiona wiary, że to się stanie, jest tylko czczym gadaniem. Pamiętaj o takiej rzeczy. Jeśli jesteś dzisiaj w trudnym czasie, jeśli jesteś dzisiaj w trudnym momencie, pamiętaj o tym, że Bóg był zawsze wierny. Pamiętaj o obietnicach, które On ma dla ciebie i pamiętaj o Jego charakterze. Ale również pamiętaj, że modlitwa jest absolutnie kluczowa. Czasami nie tylko twoja, ale ludzi, których o to poprosiłeś. I ta modlitwa ma być do bólu, do końca. Czasami Bóg działa szybko, czasami Bóg działa długo. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może ty wiesz, ale ja nie mam pojęcia. Czasami Bóg działa szybko. Czasami Bóg działa wolno. Ale odpowiedź na modlitwę musi być karmiona naszą pewnością, że pewne rzeczy się staną, że pewne rzeczy się zmienią, że to się stanie wcześniej czy później. Dlatego w tej historii, ta historia o tej wdowie i o tym sędzie jest taka, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kiedy ja już przyjdę z moją odpowiedzią, czy znajdę się z Twoją wiarą? Czy spotkam się z Twoją wiarą? Z czym ja się spotkam? Z jakim stanem serca ja się spotkam? Jeśli ja przyjdę, aby odpowiedzieć na tą modlitwę, z czym ja się spotkam? Z Twoją wiarą czy niewiarą? Bóg się dusi i nie może nic uczynić tam, gdzie jest niewiara. A z drugiej strony Bóg może uczynić wszystko tam, gdzie jest wiara. I powiem Ci tak, jeśli kiedykolwiek oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, jest w Tobie wiara. Nie musisz mieć nie wiadomo jakiej wiary. Wystarczy Ci prosta wiara, która polega na tym, Boże, Panie Boże, ja po prostu potrzebuję, abyś zmienił tą sytuację. I proś dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. Można się zniechęcić. Ale przyjdzie przełom, wcześniej czy później. Czy jeszcze mam Ci udowodnić jakąś moją wierność? Co mam jeszcze zrobić, abyś zrozumiał, że jestem wiernym Bogiem? I wiem o niektórych sytuacjach, w których Wy jesteście, że pojawił się ucisk i zaczęliśmy się wycofywać, jakby to miało coś zmienić. Diabeł, widzisz, chce użyć ucisku, aby zakończyć Twoją karierę z Panem Bogiem. Bóg Cię nie opuści, ale Ty możesz opuścić Boga. Diabeł używa ucisku, aby Cię zgnieść, Diabeł używa ucisku, abyś nic nie robił, abyś nie wołał do Boga, abyś sam się starał, abyś sam coś robił, abyś sam coś kombinował, kiedy już nie masz możliwości. Diabeł chce pozbyć cię wiary w Boga i zaufania w Boga, który może wszystko. W Boga, który wzbudza umarłych. Ale list do Rzymian mówi nam piękną prawdę, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Twój ucisk, celem Twojego ucisku jest to, aby pojawiło się dziękczynienie. Wołaj do mnie, ja Ci odpowiem, a Ty mnie uwielbisz, mówi jeden z psalmów. Wołaj do mnie, ja Ci odpowiem, a Ty mnie uwielbisz. Wołaj do mnie, ja Ci odpowiem, a Ty mnie uwielbisz. Taki jest cel ucisków. Taki jest cel ucisku i niektórzy z nas sam się narażasz na większe uciski, ponieważ nie masz relacji z Bogiem, jesteś daleko od Boga. Spoglądasz do Biblii sporadycznie. Sporadycznie. Pojawia się trudna sytuacja, Ty sam rozwiązujesz problem. Oczywiście nie ma w tym chwały dla Pana Boga, no bo Ty sam rozwiązałeś ten problem. I idziesz tak dalej, do pewnego czasu. Do pewnego czasu. Aż rozłożysz ręce i zaczniesz wołać do Boga, który wzbudza umarłych. Jeśli przechodzisz przez trudny czas, witaj w klubie. Jeśli masz związane ręce, witaj w klubie. Jeśli czujesz głaz na sobie, witaj w klubie. Ale ja chcę być jak bracia morawscy, którzy w czasie sztormu będą mieli szalom i będą wielbić Boga Izraela. I będą wielbić Chrystusa. Będą wielbić Chrystusa. I nie będę budował mojego szczęścia, nie będę budował mojej postawy wokół tego, co się dzieje dookoła mnie, ale wokół tego, co Bóg dokonał w moim sercu. Tego, co jest w moim życiu. I będziemy śpiewać za chwilę jeszcze jedną pieśń na sam koniec. I chciałbym zaprosić tych z Was do przodu, abyśmy się wspólnie modlili. Którzy doszliście do miejsca, że masz wrażenie, że to już jest ponad Twoje siły. Że zatkałeś się w jakimś miejscu. Że zatkałeś się w jakimś miejscu. Być może jest to miejsce kwestia Twojego uzdrowienia. Nie widzisz przełomu. Być może jest to kwestia Twojego małżeństwa. Być może jest to kwestia Twojej rodziny. Cokolwiek. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyszli do Boga, który wzbudza umarłych. Do Boga, który wzbudza umarłych. Do potężnego Boga, który jest w stanie zmienić sytuację, w której jesteś. Jeśli tylko zaczniesz wołać i wołać i wołać, dowołać, przyjdzie przełom, wcześniej czy później. Czy jeszcze jakoś mam udowodnić Ci moją wierność? Bóg się pyta, co mam jeszcze zrobić, abyś uwierzył w moją wierność? Jeśli potrzebujesz tego, to zapraszam. Zapraszam do grona ludzi, którzy doświadczają rzeczy, które są ponad ich siły. Zapraszam Cię do przodu. Zapraszam Cię. Czy to jest kwestia Twojego małżeństwa, rodziny, finansów, zdrowia, czegokolwiek. Bóg jest Bogiem, który wzbudza umarłych. Bóg jest Bogiem, który jest w stanie przemienić całkowicie rzeczywistość. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. I zaczniemy śpiewać teraz taki utwór. I zanim zaczniemy go śpiewać, musimy sobie chwilę powiedzieć na temat tego, dlaczego ten utwór powstał. Ten utwór powstał dlatego, że lekarze dziecka jednego z członków tego zespołu, nie tego, ale tego, który zagrał ten utwór, tego zespołu uwielbienia, powiedzieli, że ich 2-letni syn, który nazywał się Jason, nie przeżyje nocy. Że jego stan jest tak ciężki, że on nie przeżyje nocy. I w tym momencie lider tego zespołu wziął gitarę i zaczął grać. Zaczął grać Halleluja, 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 Halleluja i powstał utwór Halleluja, Halleluja. Powstał utwór, gdzie bez względu na to, co widzę, bez względu na to, co się dzieje, bez względu na sytuację, gdzie jestem, Bóg jest w stanie zmienić tą historię. Wiecie, że te utwory uwielbienia, każdy utwór ma swoją historię. Każdy utwór ma swoją historię. To nie są utwory, które powstały, bo ktoś sobie usiadł i napisał. Te utwory powstały w wyniku jakiejś historii. I historia jest taka, że kiedy ten człowiek zaczął grać na gitarze, kiedy oni zaczęli uwielbiać Boga, sytuacja się zmieniła całkowicie. Co się stało? To dziecko zostało uzdrowione. To dziecko jest żywe, to dziecko dzisiaj ma kilka lat, a rozwija się w zdrowy sposób i nie ma żadnych powikłań. Bóg jest Bogiem, który wzbudza umarłych. To jest ten Bóg i przechodzimy teraz do tego Boga. Zacznijmy śpiewać, zacznijmy grać i za chwilę po tym utworze będziemy. Chcemy się modlić teraz, Boże Wszechmogący. Chcemy się, Panie, modlić i chcemy przyjść do Ciebie, który jest Bogiem, który jest wzbudza zmartwych. Przychodzimy do Boga, który wzbudza zmartwych. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj wyszła, o każdą osobę, która tutaj jest, Święty Królu. Panie, bądź uwielbiony jest. Panie, bądź błogosławiony, Święty Królu. Panie, bądź wywyższony, Święty Królu. I modlę się o Twoją łaskę. Modlę się o Twoje błogosławieństwo. Modlę się o Twoje przełomy w imieniu Jezusa. Modlę się o Twoje przełomy w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twój
przełom. Panie, my nie mamy sił już sami z siebie, ale potrzebujemy Ciebie, Królu. Potrzebujemy przełomu w naszych rodzinach. Potrzebujemy przełomu w naszych małżeństwach. Potrzebujemy przełomu w naszych finansach. Potrzebujemy przełomu, Panie, w naszej pracy. Potrzebujemy przełomu w naszym zdrowiu. Panie, przyjdź, Duchu Święty. Panie, przyjdź, Duchu Święty. I przemieniaj rzeczywistość. Przyjdź i przemieniaj rzeczywistość. Przyjdź i zmieniaj rzeczywistość. Święty, święty, święty Królu. Uwielbiamy, Panie, Twoje imię. Wywyższamy, Królu, Twoje imię. Wysławiamy Twoje imię. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Królem. Panie, my nie będziemy się poddawać, ale będziemy iść dalej. Będziemy ogłaszać Twoje zwycięstwo. Będziemy wierzyć, że Ty zawsze jesteś wierny. Że Ty nam nie wyślesz, Panie, listu rozwodowego, aby się z nami pożegnać. Ale jesteś wiernym Bogiem. Jesteś wiernym, niesamowitym Bogiem. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wysławiamy Ciebie, Jezu. Bądź uwielbiony, Królu Królów. Bądź uwielbiony, Królu Królów. Bądź wysławiony, Panie Jezu. Niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech będzie uwielbione Twoje imię. Panie, wywyższamy Ciebie, Duchu Święty. Wywyższamy Ciebie, Duchu Święty. Halleluja. Módl się tak długo, aż przyjdzie przełom. W naszym życiu pewne rzeczy trwały 1,5 roku, niektóre rzeczy trwały 3 miesiące. Inne rzeczy mogą trwać kilka lat, ale Bóg przyjdzie z odpowiedzią na Twój problem, na Twoje wyzwanie, bo On jest Bogiem, który już wiele razy udowodnił Ci swoją wierność. On nie może się zaprzeć samego siebie. On jest zawsze, ale to zawsze wierny. I chciałbym zwrócić się jeszcze do tych z Was, którzy być może jesteś w takim miejscu i to wszystko, co się tutaj działo dla Ciebie, to jest jakaś abstrakcja. Ale powiem Ci jedną rzecz. Bóg jest Bogiem, który pomaga ludziom, którzy należą do Niego. Jeśli Ty nigdy w swoim życiu nie poddałeś jeszcze życia Jezusowi Chrystusowi, to pokazujesz całemu światu, że dasz radę. Że dasz radę, że dasz sobie radę. Że będziesz sam szedł i dasz sobie radę, i dasz sobie radę. Ale jeśli Twoje życie w pewnym momencie znajduje się w Bożych rękach, On zaczyna się troszczyć o Ciebie, On zaczyna Cię chronić, On zaczyna Cię prowadzić i kiedy przyjdą wyzwania, nie będziesz sam, On będzie z Tobą. Jeśli jeszcze nigdy nie było takiego momentu, że powiedziałeś: Boże, ja poddaję Ci moje życie, prowadź moje życie, prowadź moją przyszłość i bądź ze mną. Jeśli jeszcze nigdy w Twoim życiu nie było czegoś takiego, to jest ten czas teraz, abyś mógł się pojednać z Bogiem. To jest ten czas, abyś mógł się pojednać z Bogiem. Jeśli chcesz dzisiaj swoje życie poddać Jezusowi Chrystusowi, to proszę pomódl się ze mną taką prostą modlitwą. Nie musisz powtarzać słowo w słowo, tutaj chodzi o Twoją szczerość, tutaj chodzi o Twoją postawę serca. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę Cię przeprosić za każdy mój grzech. Chcę Cię przeprosić za każdy mój błąd. Jezu, oczyść moje serce. Jezu, oczyść moje życie. I chcę dzisiaj przyjść do Ciebie. I chcę poddać Tobie moje życie. Bo moje życie należy do Ciebie. Od dzisiaj moje życie należy do Ciebie. Opiekuj się mną, prowadź mnie, ochraniaj mnie i zawsze bądź ze mną. Ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.